Przed nimi zwolna w głębi nocy wynurzał się dziwny cień. Była to budowla długa na 50 kroków, wysoka na 3 piętra, mająca z boku niby 5-piętrową wieżę niezwykłej formy. Otóż i sfinks, mówił rozdrażniony książę. Czysto kaplańska robota. Ile razy widziałem go w dzień czy w nocy, zawsze męczyło mnie pytanie, co to jest i na co to jest. Piramidy rozumiem. Potężny faraon chciał okazać swoją siłę, a może, co rozsądniej, chciał zabezpieczyć sobie wieczne życie w spokoju, którego nie naruszyłby żaden wróg czy złodziej. Ale ten sfinks... No, oczywiście, jest to nasz święty stan kaplański, który ma bardzo wielką i mądrą głowę, a pod nią lwie pazury. Wstrętny posąg, pełen dwuznaczności, który zdaje się pysznić tym, że wyglądamy przy nim jak szarańcza. Ani to człowiek, ani zwierzę, ani skała. Więc czymże on jest? Jakie ma znaczenie? Albo ten jego uśmiech. Podziwiasz wiecznotrwałość piramid. On się uśmiecha. Idziesz porozmawiać z grobami, on także się uśmiecha. Czy zazielenią się pola Egiptu, czy tyfon rozpuści swoje ogniste rumaki, czy niewolnik szuka wolności w pustyni, czy Ramzes Wielki spędza zwyciężone narody, on dla wszystkich ma jeden i ten sam martwy uśmiech. 19 królewskich dynastii minęło jak cienie, ale on uśmiechał się i uśmiechałby się nawet wówczas, gdyby Nil wysechł, a Egipt zginął pod piaskami. Nie jest, że to potwór, tym okropniejszy, że ma łagodną twarz ludzką? Sam wiekuisty nigdy nie zaznał żalu nad znikomością świata przepełnionego nędzami. Nie pamiętasz, panie, oblicza bogów, wtrącił Pentuer, albo nie widziałeś mumii. Wszyscy nieśmiertelni z takim samym spokojem patrzą na rzeczy mijające. Nawet i człowiek, o ile już sam minął. Bogowie niekiedy słuchają naszych próśb, mówił jakby do siebie książę, ale on niczym się nie wzrusza. Nie jest litością, ale olbrzymim szyderstwem i strachem. Gdybym wiedział, że w jego ustach kryje się wróżba dla mnie albo sposób podźwignięcia państwa, jeszcze nie śmiałbym go zapytać. Zdaje mi się, że usłyszałbym jakąś straszną rzecz wypowiedzianą z nieubłaganym spokojem. On taki jest, ten wytwór i obraz kapłanów. Gorszy od człowieka, bo ma lwi korpus. Gorszy od zwierzęcia, bo ma ludzką głowę. Gorszy od skały, bo kryje się w nim niepojęte życie. W tej chwili doleciały ich jękliwe i stłumione głosy, których źródła nie można było oznaczyć. On śpiewa? Spytał zdziwiony książę. To w podziemnej świątyni, odparł kaplan. Ale dlaczego oni modlą się o tej porze? Powiedz lepiej, dlaczego oni w ogóle modlą się, kiedy ich nikt nie słyszy? Pentuer, szybko zorientowawszy się, poszedł w stronę, skąd dolatywały śpiewy. Książę znalazł jakiś kamień z oparciem i usiadł znużony. Rozciągnął ręce za siebie, odchylił się w tył i patrzył w olbrzymią twarz sfinksa. Pomimo braku światła wyraźnie było widać nadludzkie rysy, którym właśnie cień dodawał charakteru i życia. Książę zaś im dłużej wpatrywał się w to oblicze, tym silniej odczuwał, że był uprzedzony i że jego niechęć jest niesłuszna. Na twarzy sfinksa nie było okrucieństwa, prędzej rezygnacja. W jego uśmiechu nie było szyderstwa, prędzej melancholia. On nie wytrząsał się nad nędzą i znikomością ludzką, raczej nie widział ich. Jego pełne wyrazu, gdzieś pod niebem osadzone oczy, patrzyły za Nil do krain, które dla ludzkich spojrzeń giną pod nieboskłonem. Czy śledził niepokojący wzrost monarchii asyryjskiej, czy natrętną bieganinę Fenicjan, czy narodziny Grecji, a może przyszłe zdarzenia gotujące się nad Jordanem? Któż zgadnie? Książę jednego był pewny, że on patrzy, myśli i oczekuje na coś ze spokojnym uśmiechem godnym nadprzyrodzonej istoty. I jeszcze zdawało mu się, że gdy to coś ukaże się na horyzoncie, Sfinks powstanie i pójdzie naprzeciw. Co to ma być i kiedy nastąpi? Tajemnica, której doniosłość wyraźnie malowała się na twarzy wiekuistego. Musi się to jednak stać nagle, skoro Sfinks od wieków ani na chwilę nie zmrużył oka i patrzy, wciąż patrzy.